Amen. Dzisiejszego ranka będziemy kontynuować społeczność na temat pracy z dziećmi. Chciałbym dodać jednak kilka słów komentarza do tych wersetów, które czytaliśmy. Myślę, że to niezwykłe, że nawet w Piśmie Pan troszczył się o kolejne pokolenia. O to, jakie będą ich postawy, jak będą myśleć, dlaczego obieramy taką drogę, dlaczego postępujemy według takich praw, dlaczego składamy w ofierze baranka i jemy go. Dlaczego to wszystko ma dla nas takie znaczenie? Oczywiście w życiu Kościoła nie obchodzimy święta Paschy, nie obchodzimy świąt starotestamentowych. Jednak stosujemy pewne praktyki z Nowego Testamentu. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, ale wszystko, co robimy w Kościele, ma znaczenie, ma bardzo głębokie znaczenie. Spotkanie w Dzień Pański ma bardzo głębokie znaczenie. To Dzień Zmartwychwstania. Sprawowanie stołu Pańskiego każdego tygodnia, pierwszego dnia tygodnia, nie jest jakimś pustym obrzędem. Jest on pełen drogocennego znaczenia. Jest tu ukryte, głębokie znaczenie. To praktyka jednego ciała Chrystusa. Chleb i kielich ma niezwykłe znaczenie. Również praktyka chrztu, umieszczenie kogoś w wodzie, nie jest tylko pustym, religijnym obrządkiem. Kiedy byłem młody, zostałem ochrzczony, by uzyskać członkostwo w denominacji. Chrzest był moim wprowadzeniem w członkostwo w denominacji. My nie tak pojmujemy praktykę chrztu. Nie jest to dla nas wprowadzenie w członkostwo w Kościele. Chrzest to umieszczenie kogoś w trójjedynym Bogu, w Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym. Teraz jesteśmy gdzie? W trójjedynym Bogu. Jak tam się dostaliśmy? Poprzez wiarę i chrzest. Zostaliśmy przyłączeni do Boga i jesteśmy w Nim. To ma ogromnie głębokie znaczenie, to coś niezwykłego. Wszystko, co robimy, musimy zdać sobie z tego sprawę. Wszystko, co robimy, jest pełne głębokiego znaczenia. Życie Kościoła nie jest tylko zewnętrzną otoczką, pustą w środku. Dlatego właśnie w życiu Kościoła zawsze podkreślamy głębokie wewnętrzne znaczenie wszystkiego. Musicie sobie zdać jednak sprawę, że dzieci, które rosną wśród nas, nie znają tej wewnętrznej zawartości. Oni nie znają tego, co jest istotne. Znają tylko zewnętrzny wyraz, tą otoczkę. Nie znają tego diamentu, który jest w pudełku. Widzą tylko pudełko. Dlatego też, wykonując różne czynności w domu, kiedy wstają, kiedy idą do łóżka, wykonując różne rzeczy w ciągu dnia, musimy wykorzystać czas i okoliczności, by przekazać dzieciom znaczenie wewnętrznych rzeczy w życiu Kościoła. Podobają mi się wersety z Księgi Wyjścia, rozdział 12 i 13. Mowa tam o tym, że będzie się sprawowało Paschę przez tysiące lat i zdają sobie tam sprawę z tego, iż w przyszłości, w przyszłych pokoleniach nikt nie będzie wiedział, dlaczego to robią. Dlatego też każe się rodzicom powiedzieć dzieciom, że byli kiedyś niewolnikami w Egipcie. Pan ich zbawił, wyprowadził ich od tyranii Egiptu. I to jest historia naszego zbawienia. Byliśmy niewolnikami świata. Pewnego dnia uwierzyliśmy w Pana, zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy ochrzczeni w Morzu Czerwonym, zostaliśmy uratowani. Musimy powiedzieć to naszemu młodemu pokoleniu. Nie wiem, jak często rodzice mają taką sposobność, by siąść i podzielić się ze swoimi dziećmi doświadczeniem swojego zbawienia. Może nie jest to czymś powszechnym, nie wiem. Jednak wydaje mi się istotne przeznaczyć czas, w którym wyjaśnimy dzieciom, dlaczego jesteśmy w Kościele, dlaczego chodzimy na spotkania, dlaczego jesteśmy w życiu Kościoła. My byliśmy tam, robiliśmy takie rzeczy. Wy nie musicie tam iść i robić takich rzeczy. My zostaliśmy naprawdę zbawieni. Czasami przemawiam do młodych ludzi na spotkaniach przeznaczonych dla młodzieży. Trzeba posłużyć się doświadczeniem. Zdałem sobie sprawę, że młodzież w wielu miejscach zna moją historię, moje świadectwo dużo szczegółowiej niż moje własne dzieci, ponieważ ja nie siedzę z moimi dziećmi przy stole, nie opowiadam im tych historii. One wypływają na spotkaniach podczas poselstw. Z moimi dziećmi tak nie rozmawiałem, ale zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że muszę opowiedzieć moim dzieciom, dlaczego robię to, co robię, dlaczego kocham Pana, dlaczego kocham Pańskie odzyskiwanie. Powiedzieć im, jakie jest znaczenie tego wszystkiego dla mnie. Mówiąc to, posługując się zasadą Księgi Wyjścia 12 rozdziału, ponieważ nadejdą pokolenia, które nie miały takiego doświadczenia, nie miały doświadczenia tak dynamicznego zbawienia, jak to było w pierwszym pokoleniu. Mają oni doświadczenie pustyni, gdzie nic się nie dzieje. Nie ma drzew, nie ma wody, nie ma pokarmu, nie ma niczego poza prawem. Duża część drugiego pokolenia ma takie poczucie. Nie mieli oni takiego dynamicznego doświadczenia zbawienia. Bardzo często w kręgach chrześcijańskich wychodzą naprzód ludzie, którzy mają takie doświadczenie dynamicznego zbawienia. Mówią o tym, jak robili różne rzeczy, jak byli niegodziwi, grzeszni. Następnie zostali zbawieni, a Pan całkowicie zmienił ich życie. Drugie pokolenie, słuchając takich świadectw, zazdrości im. Chcieliby mieć podobne doświadczenie. Mamy nadzieję, że nie będą mieli takich doświadczeń. Ich doświadczenie jest bardzo zwyczajne. Może tak zwyczajne, że nie pamiętają nawet, kiedy uwierzyli. Niektórzy z nas tutaj, którzy są drugim pokoleniem, mają trudność z określeniem, w którym momencie uwierzyliśmy w Pana. Wiem, że jak byłem dzieckiem, zostałem zbawiony może 30 razy. Ktoś powiedział, musisz zostać zbawiony. Mówiłem, tak, tak, muszę być zbawiony. I więc mówiłem, dobrze, Panie, daję Ci moje serce. Jak w tej piosence, w której odpowiadamy na każde wezwanie ołtarza, zawsze wyciągałem ręce, wielokrotnie. Nie wiem, za którym razem to był ten prawdziwy zwrot do Pana. Nie wiem. Być może wiele dzieci ma podobne doświadczenie. Dobrze byłoby, gdybyście byli takimi wrażliwymi rodzicami, którzy obserwują wasze dzieci i wiedzą, że dzieci przechodzą kryzys i potrzebują Pana. Wówczas możecie poprowadzić je do Pana i możecie pomóc im zdać sobie sprawę ze znaczenia tego, co się wydarzyło, tak aby pamiętali ten moment. Ponieważ jest to bardzo istotne, to tak jakby pamiątka. Ten dzień jest ważny, całe to doświadczenie jest ważne. Ja posiadam takie wspomnienia. Był taki moment w moim życiu. Leżałem w łóżku i nie mogłem zasnąć. Obawiałem się, że umrę. Nie wiem, dlaczego się tego obawiałem. Miałem tylko 10 lat. Z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Wierzę, że był to duch, który przekonywał mnie, odwiedził mnie. Leżałem w łóżku, nie mogłem zasnąć. Ostatecznie wstałem z łóżka, była już może 11:00. Było to długo po tym, kiedy położyłem się. Zazwyczaj kładę się o 8:30, 9:00. Nie mogłem spać. Wyszedłem z łóżka i poszedłem poszukać mojego ojca. Mój ojciec nie wiedział, co się we mnie działo. Powiedział to, co powiedziałoby wielu rodziców. Co robić? Dlaczego nie jesteś w łóżku? Ja powiedziałem wtedy, tato, boję się. Boję się, że jeśli umrę, nie będę z Panem. Kiedy tylko to powiedziałem, mój tata wiedział, co się dzieje. To było coś cennego. Wiedział, co zrobić. Usiadł ze mną na kanapie, wyciągnął Biblię, przeczytaliśmy kilka wersetów. On pomógł mi pomodlić się. Uklękliśmy razem. Nigdy tego nie zapomnę. To było coś drogocennego. Widzicie? To są cenne doświadczenia, które rodzice mogą przejść wraz z dziećmi. Mogą wprowadzić je w kontakt z Panem, pomóc im dotknąć Pana. Poszedłem do łóżka. Spałem bardzo dobrze. Od tamtego dnia nigdy już nie myślałem o tym i nie myślałem o tym, że umrę. Nigdy. Pomimo, iż będąc młodym chrześcijaninem, wierzyłem, że można stracić swoje zbawienie. Takim wpływom podlegałem. Wierzyłem, że jeśli będę zły, to będę musiał jeszcze raz zostać zbawiony. Później uzyskałem pomoc dzięki prawdzie. Ale nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, że Pan mieszkał we mnie, że Pan był ze mną. Uważam, że to doświadczenie było prawdziwym doświadczeniem. Chociaż wielokrotnie modliłem się wcześniej, by przyjąć Pana. Tak naprawdę poprosiłem do Pana moją młodszą siostrę, nawet zanim się to stało. Któregoś razu przyjechałem z jakiegoś obozu. Byłem przez tydzień na takim obozie biblijnym i powiedziałem mojej młodszej siostrze, Karen, pójdziesz do piekła, jeśli nie uwierzysz w Pana. Wiecie, i powiedziałem jej, że na pewno to się wydarzy, więc lepiej, żeby się pomodliła. I ona się pomodliła. Miałem pewnie wtedy 8 lat, a ona 6. Może 7, może ja miałem 9, a ona 8. Nie wiem, byłem jeszcze bardzo mały. Zabawne jest to, że ja całkowicie o tym zapomniałem. Któregoś dnia, kiedy byliśmy razem, ktoś zapytał moją siostrę, kiedy zostałaś zbawiona? A ona powiedziała o tym doświadczeniu. Wziąłem ją do gabinetu mojego ojca i powiedziałem jej, że zmierza do piekła. Wydaje się, że to był mój pierwszy trwały owoc, nawet zanim jeszcze zostałem odrodzony. Dzieci są niezwykłe i ulegają naprawdę bardzo wrażeniom i łatwo im pomóc zwrócić się do Pana. Dziś miałem nadal takie bardzo wyraźne odczucie co do właściwego człowieczeństwa. Trochę mnie to niepokoi. Ponieważ nie wiem, gdzie go zaliczyć w wysokim szczycie boskiego objawienia. Zastanawiam się, jaka powinna być nasza praktyka, jak powinniśmy to widzieć, jak powinniśmy postępować w tym zakresie. Nie chcę nauczać czegoś odmiennego od tego, jak prowadził nasz brat odzyskiwanie pod koniec swojego życia. Dlatego też naprawdę poważnie stoję z tym przed Panem i mam wiele społeczności z innymi braćmi, by sprawdzić, czy nie jest to niewłaściwy punkt nacisku, czy to wszystko warte jest trudzenia się. Znalazłem cytat, którym chciałbym się z Wami podzielić, i który daje mi odwagę, by robić to, co robimy. Jeśli macie Stary Testament, otwórzmy Księgę Przysłów i przeczytajmy przypis do wersetu 1:1. Jeśli wszyscy będziemy mieli jasność co do tego punktu, naprawdę będę miał pokój. Jeśli tak się nie stanie, to nie mogę w pokoju kontynuować mojej pracy. Przeczytajmy przypis Księgi Przysłów, rozdział 1, werset 1, z wersji odzyskiwania. Czy widzicie ten długi przypis? Musicie go pokochać. Drugi akapit. Ponieważ przypowieści są częścią Pisma Świętego, powinny być one traktowane jako tchnienie Boże, które możemy wdychać, aby przyjąć zasób życia Bożego. Dlatego też powinniśmy czytać przypowieści, napełniając się w duchu pełnią Bożą. Co więcej, powinniśmy czytać przypowieści w nowotestamentowym duchu modlitwy, używając naszego odrodzonego ducha, łącząc czytanie z modlitwą, aby słowa łączyły się z duchem i życiem. Teraz coś bardzo ważnego. Prowadząc życie w tym ciele, potrzebujemy przysłów, które udzielą nam wskazówek co do tego, jak żyć właściwie w wielu dziedzinach. Jednakże, zgodnie z Bożą ekonomią, księgi przysłów nie należy wykorzystywać, by rozwijać starego człowieka, starając się ulepszyć swoje ja i naturalnego człowieka. Powinniśmy raczej zrezygnować z samodoskonalenia i potępiać ulepszanie starego człowieka, a podejść do Księgi Przysłów jako nowy człowiek z aktywnym duchem, ćwicząc naszego ducha w duchu modlitwy. Wówczas słowo w Księdze Przysłów stanie się dla nas duchem i życiem, nie po to, by rozwijać naszego starego człowieka, ale by pielęgnować naszego odrodzonego nowego człowieka. Mamy być ludźmi, którzy kochają Pana i podążają za Chrystusem, a nie za samodoskonaleniem. Oraz musimy być tymi, którzy kochają Słowo Pana zawarte w duchu całej Biblii, czytają je z rozmodlonym duchem i nie poszukują doktryn zawartych w literze, ale ducha i słowa życia. Nie czynią tego w celu uzyskania pomocy w samodoskonaleniu się, ale by karmić swego ducha, tak by prowadzić życie chrześcijańskie, które jest doskonałe w jego boskich cnotach, wyrażających boskie przymioty. Jeśli będziemy takimi osobami, Księga Przysłów dostarczy nam bryłek złota i klejnotów, które wzmocnią nasze życie podążania za Chrystusem dla wypełnienia Bożej ekonomii, wytworzenia i zbudowania ciała Chrystusa, którego zwieńczeniem będzie Nowa Jeruzalem. Oto pragnienie Bożego serca i Jego ostateczny cel. Może odrobina społeczności. Oznacza to, że nie jesteśmy tu, by doskonalić się, by rozwijać naturalnego człowieka. Nie chcemy dostarczać naturalnemu człowiekowi naturalnego nauczania po to, by poprawić jego zachowanie. Kiedy mówimy o właściwym, porządnym człowieczeństwie, mówimy o dzieciach, które potrzebują być ukształtowane, wychowane, by stać się właściwymi, porządnymi naczyniami. Pewnego dnia nawiedzie ich łaska, jak barwnik zastosowany wobec tkaniny. Tkanina ta musi być najwyższej jakości. Musi być najprzedniejszym, najdelikatniejszym jadwabiem. Musi być najdroższym rodzajem człowieczeństwa. I wtedy, kiedy łaska Pana jako najlepszy barwnik zostanie zastosowany wobec tej tkaniny, wówczas kolor ujawni się w całej okazałości. Jeśli jednak brak właściwego człowieczeństwa, nie ma odpowiedniej jakości, wówczas łaska Boża nie będzie mogła się całkowicie wyrazić. To właśnie mamy na myśli. Wczoraj, pod koniec spotkania, dodałem słowo na temat roli Kościoła i roli rodziców. Chciałbym powrócić do tego, by coś jeszcze dodać. Czasami, kiedy mamy społeczność na temat pracy z dziećmi, to różni się ona od społeczności na temat pracy z młodzieżą. Jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, to mamy do czynienia z odrodzonymi wierzącymi i praca z nimi różni się od pracy z dziećmi. Pracując z dziećmi, nie przynaglamy ich do doświadczenia odrodzenia. Oczywiście, Pan mówi, nie zabraniajcie im, ale też nie popychamy ich w tym kierunku. Skupiamy się raczej na rozwijaniu ich człowieczeństwa, tak iż kiedy przyjdzie do nich Boże zbawienie, będzie ono miało na nie największy wpływ. Dlatego też dzieci traktujemy inaczej. Kiedy tylko zostaną odrodzone, musimy zmienić sposób postępowania wobec nich. Teraz nie nauczamy ich już prawa, ale udzielamy im życia. Teraz już nie stosujemy wobec nich etyki, moralności, kulturalnych standardów, ale karmimy ich boskim życiem, ponieważ chcemy, aby nastąpiła w nich przemiana, aby nastąpił w nich zwrot od prawa do Chrystusa, aby zwrócili się od prawa litery do prawa życia. Musi nastąpić taki zwrot. Dlatego też, rozmawiając o młodzieży w życiu Kościoła, o nastolatkach, zakładając, że są oni już odrodzeni, Nasza praca nie skupia się na regulowaniu ich, nie skupia się na nauczaniu ich właściwego zachowania, postępowania. Uczymy ich podążać za Chrystusem, żyć Chrystusa, pozwolić, by Chrystus wzrastał w nich i by żyli zgodnie z prawem ducha życia w nich. Wszystko inne spoczywa w rękach rodziców. Kiedy nauczamy tego, czasami rodzice, słuchając tego, szczególnie kiedy rodzice są usługującymi, tak jak było to w zeszłym tygodniu podczas szkolenia dla nauczycieli, usługujący słuchają tej społeczności i mają pewne wrażenie, ale rodzice, którzy również są usługujący, mają inne wrażenie. Myślą sobie, w taki sposób powinienem wychowywać dzieci w domu. Nie. Tu zachodzi różnica. Może jest to troszkę skomplikowane. Sposób, w jaki rodzice postępują z dziećmi w domu, w rodzinie, różni się od tego, jak postępują wobec dzieci usługujących w życiu Kościoła. Usługujący w życiu Kościoła nie mogą sprawować kontroli nad waszymi dziećmi, ale rodzice w domu muszą to robić. Pomimo, iż dzieci są odrodzone, rodzice muszą sprawować nad nimi kontrolę. Muszą nakładać ograniczenia, decydując o tym, co jest dozwolone, a co nie. Rodzice są strażnikami domostwa, decydują zatem, co ma wstęp do domu, co wychodzi na zewnątrz, kiedy dzieci wracają do domu, kiedy muszą kłaść się spać, o której wstawać, kiedy wychodzić do szkoły, jak mają się ubierać, kim są ich koledzy, czy mogą chodzić z kimś, czy nie. O wszystkim tym decydują rodzice, a nie Kościół. My nie możemy sprawować kontroli nad dziećmi, możemy ich tylko karmić, możemy im pomagać wzrastać w życiu, pomagać im w podążaniu za prawem życia w sposób, który z pewnością będzie w zgodzie z tym, co mówią rodzice. Jeśli jednak rodzice obierają jedynie postępowanie drogą łaski i karmienia i nakazują dzieciom modlitwę, na przykład, jeśli chcesz iść na przyjęcie, na prywatkę, musisz się pomodlić, to nie działa, ponieważ dzieci nie są wystarczająco dojrzałe. Ktoś musi im powiedzieć, nie, nie możesz iść na tą imprezę. Masz iść na spotkanie domowe albo masz iść na spotkanie młodzieżowe. Tego nie wolno ci robić, nie wolno ci spotykać się z tymi ludźmi. Jeśli rodzice tego nie robią, to Kościół też nie może tego zrobić. Nie możemy zabronić dzieciom chodzenia na imprezy, albo jeśli to robią, nie możemy przyklejać do nich plakietki imprezowicz i traktować ich inaczej. Jeśli tak by się stało, to podejmujemy ogromne ryzyko, że doprowadzimy do wyobcowania pewnych osób i odstraszymy je. Naszym zadaniem w życiu Kościoła jest przyjmowanie wszystkich, których przyjmuje Chrystus. Przygarniamy ich, kochamy, karmimy, pielęgnujemy. Naszym zadaniem w życiu Kościoła jest karmienie i troska o młodych ludzi. Otwieramy przed nimi drzwi, serce i lodówki. Wszystko stoi otworem przed nimi. My jesteśmy na nich otwarci. Nie dopytujemy, co robią, gdzie byli, czym się zajmują. Po prostu pragniemy ich przyjmować. Przyjmujemy wszystkich, którzy zostali przyjęci przez Boga. Przyjmujemy wszystkich, których przyjął Chrystus. Czasem rodzice, słuchając takich społeczności, myślą, ludzie, jestem tak surowy wobec mojego dziecka, zniechęcam je. Różne rzeczy przychodzą im do głowy, więc dają dzieciom więcej luzu, zmieniają wobec nich postępowanie. Nie, to nie jest sposób. W każdym domu panuje pewien porządek i w ramach tego porządku rodzice posiadają pewną władzę i niosą odpowiedzialność za swoje dzieci, a dzieci muszą słuchać rodziców. Tak długo, jak dzieci pozostają w domu pod wpływem i odpowiedzialnością rodziców, muszą słuchać rodziców. Nie wiem, w jakim wieku powinno to się zakończyć. To sprawa związana z kulturą. Nie jestem osobą, która może odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że niektórzy rodzice pragną sprawować kontrolę nad swoimi dziećmi, nawet kiedy mają one 30 lat. Według mnie to trochę za długo. Może gdzieś w wieku pomiędzy 18-20 lat. Wolałbym się nie wypowiadać. Wiem, że w moim przypadku nadszedł taki moment, kiedy moje dzieci zaczęły podejmować własne decyzje, i zdałem sobie sprawę, że nie mogę już sprawować bezpośredniego zwierzchnictwa nad dziećmi i muszę pozwolić im, dać im swobodę. Nawet jeśli nie zgadzam się z tym, co dzieci robią, muszę być po prostu ojcem, tatą, który stoi na schodach wejściowych i wyczekuje ich powrotu. Panie Jezu, czy to jest pomocne? Nie wiem. Wychowując dzieci, uczymy je według zasad etyki, moralności, w oparciu o rozróżnienie pomiędzy dobrem a złem, według prawa, według tego, co jest niegodziwe. Wykorzystujemy te wszystkie złe rzeczy, które potem będziemy odrzucać. Ale w tym momencie musimy wychowywać dzieci w oparciu o prawo, w oparciu o standard porządnego człowieczeństwa. Jest to tak istotne w wychowaniu kolejnych pokoleń, ponieważ oni będą nasionami Ewangelii. Wczoraj byliśmy na kolacji u Douga i Patty i rozmowa skierowała się właśnie na te zagadnienia. Opisywaliśmy, jakie są dzisiejsze dzieci i młodzież, jak odnoszą się do nauczycieli, rodziców, jak zachowują się nawet w miejscu takim jak McDonald's, zostawiając po sobie straszny bałagan. Co by się stało, gdyby była inna grupa młodych ludzi, którzy byliby zupełnie inni, którzy nie zostawialiby bałaganu po sobie, którzy rozmawialiby z innymi z szacunkiem? Załóżmy, że na Ziemi byłaby grupa takich osób, takich istot, które zważałyby na innych, byłyby wdzięczne, chętne do pomocy, które nauczyłyby się tego, które odebrałyby takie wykształcenie i które by to uwielbiały. Kiedy weszłyby w świat, może pojawiłoby się w nich pragnienie, pokusa, by zachować się tak jak inne dzieci w ich wieku. Ale coś wewnątrz powiedziałoby im nie. Nie mogę tak postępować. Muszę okazać szacunek. Myślę, że opowiadałem tę historię w Polsce. Muszę być ostrożny. Czasami opowiadam coś o sobie. Proszę wybaczyć, pozoruję, iż dotyczy to kogoś innego. Oczywiście nie jestem z tego dumny. Mam tak wiele innych słabości, które kładą cień na wszystko to, czym mógłbym się chlubić. Wydarzyło się to, gdy byłem w liceum. Zupełnie o tym zapomniałem i przypomniał to dopiero mój brat na pogrzebie ojca. Brat powiedział o tym na pogrzebie ojca. Słuchając tego, miałem wrażenie, że dotyczy to kogoś innego, ale to wspaniała historia. Oto ona. Chodziłem do liceum chrześcijańskiego. Było ono małe, może około 200 uczniów. Dochodziło jednak do aktów wandalizmu w szkole. Dzieci niszczyły pewną część terenu szkoły. Dokładnie, całkowicie zniszczyły pianino. Rzucając kamieniami, rozwaliły pianino na kawałki. Instrument kosztował kilkanaście tysięcy dolarów. Była to ogromna strata dla szkoły. Nauczyciele nie mogli znaleźć sprawcy, nie wiedzieli, kto to zrobił. Rada szkoły to spora grupa poważnych osobistości z różnych denominacji. Powyżej 20 osób, włączając dyrektora. Zebrali się, by omówić te rzeczy. Usiłowano ustalić, kto dokonuje tych zniszczeń, aby rodzice mogli pokryć koszty. Należało podjąć jakieś działanie. Jednak nie mogli znaleźć sprawcy. Ktoś z rady zapytał, to jest szkoła chrześcijańska, dlaczego nie zapytacie po prostu uczniów, czy oni nie powiedzą wam, kto to zrobił? Muszą wiedzieć i powiedzą wam. Dlaczego nie zapytacie wprost, mają sumienie chrześcijanina? Powinni to odpowiedzieć. Dyrektor odpowiedział, mówiąc, są tylko dwie osoby w całej szkole, które zapytane przeze mnie odpowiedzą. Jeden z nich to Joe Getz, a drugi Tom Getz. Joe Getz to mój starszy brat. Powiedział to dyrektor, którego nawet nie znałem. Nie znałem go dobrze, widziałem, kim jest, ale miał właśnie takie wrażenie, na temat naszej rodziny, iż zostaliśmy wychowywani w szczególny sposób, tak iż kiedy nas zapyta, odpowiemy. I to prawda, jeśli by nas zapytał, powiedzielibyśmy, ponieważ wiedzieliśmy o tym. Niektórzy z nich byli moimi kolegami. Taka kultura musi zostać wytworzona w naszej rodzinie, w naszym domu. Jeśli domy i święci połączą się razem, mając taką samą misję, cel, którym jest wychowanie młodzieży charakteryzującej się pewnym poziomem człowieczeństwa, w szkołach nauczyciele będą pod ogromnym wrażeniem. Nasi znajomi i ich znajomi, rodziny znajomych, kiedy dzieci pójdą do swoich kolegów, gdy będą zwracać się do mam i ojców z szacunkiem, będzie to jak blask światła w ciemnym miejscu. Będzie to wynik wychowania naszych dzieci na porządnych ludzi z odpowiednim poziomem człowieczeństwa. Stąd też mamy te dwa główne hasła, nasiona Ewangelii i porządne człowieczeństwo. Nie wiem, które z nich powinno być pierwsze. Zaczęliśmy od nasion Ewangelii, gdyż to jest cel. Prowadzimy pracę z dziećmi, ponieważ musimy wytworzyć nasiona Ewangelii. Jaka zatem jest korzyść z tego, że nasze dzieci potrafią wyrecytować mnóstwo wersetów biblijnych, opowiedzieć wiele historii pochodzących z Biblii, jednak ich postawa jako człowieka jest żałosna. Są godnymi politowania ludźmi w swoim człowieczeństwie. Jaka jest korzyść? Jeśli praca z dziećmi nie wywrze wpływu na ten aspekt ich życia, to mija się ona z celem. Jeśli tylko zajmujemy się z nimi w niedzielę i opowiadamy im jakieś historie biblijne, to wszystko to jest bezcelowe. Musimy ukształtować materię ich istoty tak, iż będą miały całkowitą pewność tego, jaki powinien być właściwy, porządny człowiek. Musimy wprowadzić tę myśl do ich słownictwa, kultury i myślenia, żeby wiedziały, że w szkole tego nie zobaczą, ale w waszej rodzinie tak właśnie postępujecie. Mój tata zwykł mówić to wielokrotnie. Kiedy my powoływaliśmy się na to, że wszyscy tak robią, on mówił, nie w tej rodzinie, w naszej rodzinie tak nie postępujemy. To bardzo korzystne. Oni muszą słyszeć takie rzeczy. Rodzice stają się czasami słabi. Dzieci je wyczerpują, ponieważ dzieci zawsze starają się przesunąć granice, naciskają, jakby podchodziły do ściany i pchają, żeby zobaczyć, czy się poruszy. Kiedy ściana drgnie, dalej naciskają, bo chcą się przekonać, jak daleko się przesunie. Kiedy tylko natrafią na ścianę, która nie ulega, przestają naciskać. Uświadamiają sobie bezcelowość takich działań. Skoro ściana się nie porusza, nie ma sensu jej naciskać. To staje się dla dzieci bezpiecznym miejscem dla ich wzrostu. Jeśli ściana wciąż się porusza, czują się one niepewne i nie są bezpieczne. Potrzebują jasno określonych granic i ograniczeń. Nie wiem, co jeszcze dodać. Przechodzimy do trzeciej części zasad. Pierwszą był cel, wytworzenie nasion Ewangelii. Drugą zasadą był zamysł, wychowanie na porządnych ludzi. Teraz przechodzimy do trzeciej zasady. Omówimy ją teraz oraz na jutrzejszym rannym spotkaniu. Omówimy ją dzisiaj i na jutrzejszym rannym spotkaniu. Ta zasada to zakres. Zakres pracy z dziećmi. Jak jest szeroki. To nie tylko spotkania dzieci w niedzielę. Zakres musi być dużo szerszy niż to. Jutro na kolejnym spotkaniu Powiemy o znaczeniu pracy z dziećmi w Kościele. To zupełnie nowa lekcja, której do końca jeszcze nie opracowałem. Natomiast ostatnie spotkanie w piątek rano, której również jeszcze nie dokończyłem, będzie dotyczyło praktycznej strony pracy z dziećmi. Jak prowadzić dzieci, jak dzielić je na grupy, czego ich uczyć, jak nimi kierować. Niektóre z punktów konspektu, jak zauważycie, powtarzają się. Dotyczy to konspektu związanego z nasionami Ewangelii i właściwym człowieczeństwem. Kiedy brat Lee mówił o tym, nie miało to formatu konspektu. My wykorzystujemy to, co powiedział, i próbujemy sformułować na tej podstawie zasady. Chcąc to uczynić, musimy pewne rzeczy zawrzeć we wszystkich konspektach. Jest to coś wzajemnie powiązanego. Przechodzimy teraz do zakresu. Praca z dziećmi w domu i w sąsiedztwie. Używając słowa zakres pracy, musimy powiedzieć, iż nie jest to słowo, którego używał nasz brat. Jednak to najlepsze słowo, które możemy zastosować w tym temacie. Pierwsze są domy. Praca z dziećmi musi brać swój początek w naszych domach, w życiu rodzinnym. Drugim obszarem jest sąsiedztwo. A trzecim spotkania dziecięce w życiu Kościoła. Napiszę tu życie Kościoła. Lekcja ta omówi te dwa pierwsze zakresy, a jutro opowiemy o trzecim. Pokazuje to, jak szeroki jest zakres pracy z dziećmi. Jednocześnie chcemy rozróżnić słowa praca z dziećmi i spotkania dziecięce. Praca z dziećmi obejmuje wszystko. Natomiast spotkania dziecięce to tylko jeden aspekt. Pomimo iż w konspekcie i w cytatach używa się ich zamiennie, uznaliśmy, iż ważne jest rozróżnienie tych dwóch terminów. Teraz powiemy o domach. Praca z dziećmi w domach i w sąsiedztwie. Punkt pierwszy. Podstawą biblijną dla małych grup i spotkań domowych jest wyrażenie po domach w Dziejach Apostolskich 2:46 i 5:42. W dzień Pięćdziesiątnicy, gdy tylko na ziemi wzbudzony został Kościół, zaczęto spotykać się po domach. Brat Lee powiedział, że to było nowe odkrycie, nowy element, który nie został zaczerpnięty z judaizmu. Spotkania w domach nigdy wcześniej nie miały miejsca, poza świętem Paschy. Nie było to typową praktyką. Powiedział on, że było to coś niespotykanego, coś zupełnie nowego, twórczy akt Boga. Nigdy nie słyszano wcześniej o kościele w domu. Zgromadzenia w świątyni czy w synagodze było tradycją żydowską, a następnie zostały wprowadzone do katolicyzmu i spotkań chrześcijańskich, w których odbywały się spotkania w dużych zgromadzeniach. Jednak życie kościoła odbywające się w domach jest nowym, twórczym aktem Boga rozpoczętym w dzień Pięćdziesiątnicy. Było to coś niespotykanego wcześniej w historii. Jednostką zbawienia nie jest pojedyncza osoba, ale domostwo. Bóg nie zbawia pojedynczych osób. On zbawia całe domostwa. Być może myślimy o domu jako o budynku mieszkalnym wraz z zamieszkującą go rodziną. Dla Boga dom to rodzina, a rodzina to dom. Widzicie, jest tu rozróżnienie pomiędzy domem jako budynkiem, a ogniskiem domowym. Dom jako budynek związany jest z pewną konstrukcją. Natomiast dom jako ognisko domowe obejmuje wiele uczuć. Dom, słodki dom. Ben, czy tęsknisz za domem? Ja też. Musimy sobie uświadomić, że Kościół jako budynek jest tak naprawdę domem, ogniskiem domowym. To dom Boga i całego Jego ludu. Spotkania w domach są czymś organicznym. Jeśli mamy zaledwie salę spotkań z ustalonym, stałym planem spotkań, to sprowadzi to cały Kościół do wymiaru organizacji i sprawi, że utraci on swą organiczną zdolność. To coś bardzo ważnego. Przeczytajcie cytaty i wyjątki, które rozwiną to, o czym mówimy. Nie chcemy, by nasze dzieci wzrastały w sztywnej strukturze organizacji. Nie możemy pozwolić, by znały tylko życie Kościoła jako życie zgromadzeń. Potrzebują doświadczenia tej innej strony, tego innego doświadczenia zbawienia i życia Kościoła. Nie tylko formuły zgromadzenia. Zgadzacie się, prawda? Dzieci potrzebują domu, muszą mieć takie odczucie. Mogę zaświadczyć, kiedy ja byłem dzieckiem, nie byłem jeszcze w życiu Kościoła, ponieważ przyszedłem do życia Kościoła dopiero około 18 roku życia. Moi rodzice byli żarliwymi, poszukującymi wierzącymi. Krążyliśmy po różnych denominacjach, poszukując nieustannie Kościoła. Pamiętam z dzieciństwa duże spotkania domowe, które odbywały się w moim domu. Dzieci siedziały na podłodze, śpiewaliśmy razem piosenki. Mój ojciec wraz z innymi mężczyznami nauczali czegoś z Biblii. Było to jak duże spotkanie rodzinne, bliskich przyjaciół chrześcijan, którzy spotykają się w domu. A każdy obecny, dzieci siedzące na podłodze, słuchających śpiewu rodziców, słuchający słowa, wszystko to było bardzo słodkie. Mam najcieplejsze wspomnienia z tamtego okresu. Byłem dzieckiem, które nie miało jeszcze 10 lat. Chciałbym, aby nasze dzieci miały takie doświadczenia, by znały takie życie, kiedy wraz z innymi dziećmi siedzą gdzieś na podłodze i mamy takie spotkanie, studium Biblii odbywające się w rodzinie. Nie wiem, jak to nazwać. To był niezwykły czas. Śpiewaliśmy pieśni, których refreny znaliśmy na pamięć i mogliśmy wspólnie śpiewać. Nie mieliśmy śpiewników, po prostu śpiewaliśmy. Nie używaliśmy też instrumentów, gitary, pianina. Po prostu byli ci, którzy śpiewali. A my, dzieci, dołączaliśmy się. Czasami nudziłem się, podczas kiedy trwało nauczanie. Zabierało to może pół godziny, ale to było wspaniałe. Potem razem jedliśmy. To była naprawdę niezwykle cenna rodzina. Oczywiście rodziny te to przyjaciele, znajomi naszych rodziców. Wszystkie one miały dzieci. W naszej rodzinie była 6. Inne rodziny miały 5-4 dzieci. Zwykle spotykały się około 4-5 rodzin, a więc możecie sobie wyobrazić, to dawało około 20 dzieci obecnych na spotkaniu. Musimy wyzbyć się kultury chodzenia do kościoła raz w tygodniu. D. Spotkania w domach wierzących służą funkcjonowaniu wszystkich członków Chrystusa. Trudno jest świętym funkcjonować podczas dużych spotkań, ale podczas małego spotkania z udziałem 4 czy 5 albo 2 lub 3 osób, nawet mały chłopiec czy dziewczynka mogą funkcjonować. Jeśli dzieci nie są obecne, to jak mogą funkcjonować? Jest jeszcze jeden problem. Czasami dzieci są obecne, ale każemy im iść do innego pokoju i to też uniemożliwia im uczestnictwo. Nie mogą mieć udziału w takim odczuciu. Tego też nie chcemy. Punkt 2 rzymski. Musimy zrozumieć, że sposobem, jaki obrał Pan, jest budowanie swego kościoła w domach wierzących. Kiedy kościół ugruntuje się w domach, domy doznają przeobrażenia. Dzieci zostaną uchronione od unoszenia przez nurt tego wieku. W efekcie rodzina będzie porządna i normalna. Powiedział, że musimy wykorzystywać domy wszystkich świętych, bez względu na to, czy są słabi, wycofani, czy upadają. Po domach oznacza w każdym domu.
Okej.
2. Możemy zapraszać na spotkania domowe swoich krewnych, którzy zobaczą sytuację w naszych domach, zostaną poruszeni i przyjmą zbawienie Pana. Nauczanie Biblii powinno odbywać się w domach. Czasami myślimy, że nauczanie leży w gestii Kościoła i jemu to pozostawimy. Czujemy, że nie wiemy, jak uczyć Biblii w domu, bo nie znamy jej tak dobrze i chcemy zostawić to usługującym na spotkaniach dziecięcych. Jednak nauczanie Biblii powinno odbywać się w domach. Wykształcenie, które odbieramy w Kościele, nie powinno przypominać nauki w szkole, ale ma być nauczaniem domowym. Również spotkania dziecięce w Kościele nie mogą mieć charakteru nauczania szkolnego, gdzie nauczyciel stoi przed uczniami. I co chodzi takie wyraźne odróżnienie? Jak matki uczą swoje dzieci w domu? Nie sadzają dzieci jak w klasie i nauczają. Kiedy córka ofiaruje pomoc przy gotowaniu obiadu czy myciu naczyń, nie odbywa się to tak jak w szkole. Jest to coś innego. Oczywiście jest to pewne nauczanie, pewne szkolenie, jak się ubierać, ale nie jest to tak jak w klasie. O, dzieci, usiądźcie, zaraz będzie lekcja na temat mycia zębów. Nie, robicie to razem z nimi, ujmujecie ich rączkę w swoją i prowadzicie je. Tak powinno wyglądać kształcenie Biblii, nauczanie Biblii, którego potrzebujemy. Uwielbiam to, to jest pełne słodyczy. Popatrzcie na to. Niech wam to nie umknie. B. Nauczanie Biblii powinno odbywać się w domach. Wykształcenie, które odbieramy w Kościele, nie powinno przypominać nauki w szkole, ale ma być nauczaniem domowym. Rodzice uczą starszych braci i siostry, a ci z kolei uczą młodsze rodzeństwo. Widzicie? Mam podstawę do tego, co powiedziałem wcześniej, że rodzice wychowują tylko pierwszą dwójkę dzieci, a resztę dzieci robią same. Spotkania dla dzieci powinny odbywać się w domach. Nie wystarczy, by spotkania dziecięce odbywały się w miejscach spotkań. Potrzeba więcej i braci, i sióstr, którzy otworzą swoje domy. Jest tu coś z wyjątków, co jest bardzo cenne. Przejdźcie do strony 12.4. Chcę wam pokazać podstawę tego, co powiedziałem. Czy możecie udostępnić sobie nawzajem ten tekst, żeby każdy miał dostęp? Czy widzicie tytuł na górze strony? Kościół buduje się w domach. Popatrzcie, w środku akapitu jeśli to możliwe, powinniśmy przygotować wybór tekstów do nauczania braci i sióstr na temat kształtowania swoich domów. Na przykład powinniśmy mieć coś na temat postępowania rodziców, dzieci, mężów i żon. Ma to podstawę biblijną. Księga tak duchowa jak list do Efezjan zawiera nauczanie na temat tego, jak być właściwym mężem i żoną, dzieckiem, rodzicem, niewolnikiem i panem. W przeszłości zaniedbywaliśmy tę kwestię. Wszyscy bracia i siostry skupiali swoją uwagę na dużych spotkaniach, a zaniedbywali swoje domy. Na przyszłość chcemy zebrać poselstwa na temat kształtowania domostw tak, aby dom każdego świętego był porządnym, poprawnym domem. Kiedy to nastąpi, będziemy mogli zapraszać krewnych na spotkania domowe. Zobaczą oni sytuację w naszych domach, zostaną poruszeni i przyjmą zbawienie Pana. Czyż to nie wspaniałe? Tego dotyczy właśnie ta księga. Co o tym myślicie? Czy to jest w porządku? Czy powinniśmy uczyć świętych, jak prowadzić porządny dom? Nie, nie jest tak, że ja wiem jak. Przejdźmy do trzeciego punktu rzymskiego. Rodzina skupia się nie na nauczaniu dzieci, ale na wychowywaniu ich przez pielęgnowanie, karmienie i kształtowanie, co umożliwia im wzrost. Ich wzrost nie przejawia się głównie w uzyskanej wiedzy. Jest to przede wszystkim wzrost w życiu. W miarę wzrostu w życiu dzieci automatycznie nabywają wykształcenia. Sprawować nad dziećmi opiekę znaczy wychowywać je, dostarczając im pokarmu. Bardzo podoba mi się to wyrażenie. Wychowanie dzieci wymaga, aby rodzice udzielali im niezbędnych wskazówek odnośnie życia ludzkiego, rodzinnego i społecznego. Oznacza to, iż rodzice powinni udzielać wskazówek na temat życia społecznego, życia rodzinnego, na temat rzeczy związanych ze społecznością, jak zachowywać się w szkole, jak ubierać się, jak zachowywać się. Mówić dziękuję, proszę. Rodzice powinni udzielać wskazówek związanych z ludzkim życiem. Aby życie w waszym domu miało poprawny po ludzku charakter, musimy uczyć dzieci właściwego zachowania. Nie mówmy, że etyka nie ma nic wspólnego z Chrystusem i stąd jest bezużyteczna. My w Pańskim Odzyskiwaniu potrzebujemy zmiany myślenia na ten temat. Nie sądźcie, że w odzyskiwaniu wyżej cenimy pracę niż życie. Nie, musimy skupiać się na życiu. Widzicie fragment, który zaczyna się od słów dzieci wzrastają w życiu. Benny, wstań i przeczytaj to, co mówi na temat drugiego rozdziału listu do Tesaloniczan. Zgodnie z tym, co powiedział on w drugim rozdziale, Paweł uważa wierzących za członków wielkiej rodziny. Naturalnie w rodzinie potrzeba pewnego zasobu nauczania. Zarówno matka, jak i ojciec uczą swoje dzieci. Jednakże w rodzinie uwaga nie jest skupiona na nauczaniu dzieci, ale na wychowaniu ich poprzez pielęgnację, karmienie i opiekę, które umożliwiają ich wzrost. Wzrost nie odbywa się głównie poprzez rozwój wiedzy, ale jest to przede wszystkim wzrost w życiu. W miarę jak dzieci wzrastają w życiu, automatycznie zdobywają więcej wykształcenia. Nie należy przedwcześnie dostarczać dzieciom zbyt wiele wiedzy. Wiedza, której nabywają, odpowiada ich wzrostowi w życiu. Nie należy dostarczać im wiedzy przedwcześnie. Oznacza to, że ich zasób wiedzy nie powinien wykraczać poza ich dojrzałość życiową. To jest właściwe spojrzenie na pracę chrześcijańską. Pielęgnowanie dzieci oznacza ich wychowywanie, dbałość o ich wzrost i odżywianie. Wychowanie dzieci wymaga od rodziców udzielania im wskazówek związanych z ludzkim życiem, życiem rodzinnym i społecznym. Słowo napominanie oznacza udzielanie wskazówek. Paweł prawdopodobnie odnosił się do starotestamentowego wymagania, by rodzice instruowali swoje dzieci w oparciu o Słowo Boże. Oznacza to, że powinni nauczać swoje dzieci w oparciu o Biblię. Wraz z udzielaniem wskazówek rodzice powinni czasem karać dzieci i udzielać ostrej nagany. Niezwykle istotne jest, by rodzice pielęgnowali swoje dzieci w karności i napominaniu Pańskim. Mowa tu o tym, że rodzice powinni udzielać takiego nauczania, takiego napomnienia, a nawet karać dzieci tak, iż dzieci doskonale wiedzą, czym charakteryzuje się porządna istota ludzka. Praca z dziećmi bierze swój początek w domu. Musimy bardzo mocno podkreślić to, iż odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Pominęliśmy wcześniej jedną lekcję na temat osoby, życia i odpowiedzialności spoczywającej na rodzicach. Nie poświęciłem temu zbyt wiele czasu. Lekcja ta podkreśla odpowiedzialność spoczywającą na rodzicach. Wielokrotnie rodzice zrzucają odpowiedzialność na Kościół. Chcieliby, aby Kościół robił to za nich. Kościół jednak nie może tego za nich czynić. Odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Mam nadzieję, że wszystko to dla nas będzie zupełnie zrozumiałe. Mam również nadzieję, że pomoże to świętym pojąć i przyjąć tą odpowiedzialność. Czasami rodzice załamują ręce w bezsilności, bo dziecko zawsze się opiera, buntuje. Rodzice nie mają już siły, ale muszą. Muszą kontynuować. Naprawdę zachęcam rodziców, aby byli silni i przejrzyści. Nie bądźcie wredni, kochajcie swoje dzieci, ale musicie być przejrzyści i silni. Czasami rodzice są słabi, bo bardzo chcą, żeby dzieci ich lubiły. Ponieważ pragną sympatii ze strony dzieci, trudno im przeciwstawić się dzieciom. To właśnie Pan powiedział Helemu w Księdze Samuela, rozdział pierwszy. Powiedział, nie nałożyłeś ograniczeń na swoich synów. Twoi synowie byli godziwi, a Ty ich nie powstrzymałeś. Kiedy Dawid był stary, bliski śmierci, jeden z jego synów chciał sięgnąć po władzę, pomimo iż wyznaczonym dziedzicem był Salomon. Adonaja chciał zostać królem. Powiedziano tam, że Dawid nigdy nie powstrzymał go, nigdy nie powiedział nie. Był rozpieszczonym dzieckiem. Jego ojciec nigdy nie stanął z nim twarzą w twarz, konfrontując jego postępowanie i mówiąc mu, nie wolno ci tego robić. Jeśli dzieciom nie mówi się tego, nie ogranicza się ich, wówczas w przyszłości spotka ich wiele problemów. Jeśli rodzice boją się, że dzieci się na nich zezłoszczą, to oznacza, że są słabi, a powinni być silni. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. Przeczytaj to, bracie. Przeczytaj cały akapit. Będąc istotami ludzkimi, odczuwamy i potrzebujemy Pańskiego zbawienia. Po upadku Bóg przyszedł, by ograniczyć człowieka. Na przykład Bóg nałożył ograniczenie na kobietę, bo upadek nastąpił poprzez nią. To ograniczenie było w istocie ochroną. W dzisiejszym społeczeństwie ludzkim zapanowałby chaos, jeśli nie byłoby ograniczeń związanych z nauką etyki, policją, sądami. Zostało to nadane przez Boga dla ochrony rasy ludzkiej. Ponieważ nasze dzieci są częścią upadłej rasy ludzkiej, my, rodzice, musimy sprawować nad nimi kontrolę z ramienia Boga. Stosować wobec nich ograniczenia zgodne z nauką etyki, zasadami i religią. Aby życie w waszym domu miało poprawny po ludzku charakter, musicie uczyć dzieci właściwego zachowania. Nie mówcie, że etyka nie ma nic wspólnego z Chrystusem i stąd jest bezużyteczna. Wszystko, co związane jest z naszą ludzką egzystencją, to jedno, a doświadczenie Chrystusa to coś innego. Prowadzenie ludzkiego życia wymaga zakupów, prania, zamykania drzwi na klucz przed złodziejami, zachowania ostrożności w obchodzeniu się z ogniem, otwierania, zamykania okien, gotowania, jedzenia. Poza zajmowaniem się tymi przyziemnymi rzeczami, uczymy się doświadczać Chrystusa. To dwa odmienne obszary, ale każdy jest niezbędny. Pozwólcie, że będę kontynuował. Może skomplikuję, a może wyjaśnię pewne rzeczy. Powiedzieliśmy, że po przyjęciu Chrystusa dzieci nie są już pod prawem, lecz nadal są one poddane rodzicom, ich władzy i zwierzchnictwu. We wszechświecie panuje porządek, w którym Bóg jest głową wszystkiego. W swoim stworzeniu wyznaczył rodziców. W rodzinach rodzice są głową i oni sprawują władzę. Pomimo iż dziecko nie podlega prawu, to poddane jest nadal swoim rodzicom. Nie należy tego mylić. Taki jest porządek. Bóg wprowadził pewien porządek i wszyscy mu podlegamy. Nie możemy jeździć samochodem tam, gdzie chcemy, z taką prędkością, jaką chcemy. Musimy przestrzegać praw wyznaczonych przez miasto, społeczność, w których żyjemy, ponieważ podlegamy ich prawu. Podlegamy pewnemu porządkowi. Będąc na szkoleniu pełnoetatowym, podlegacie pewnemu porządkowi. To porządek, który pozwala wam doświadczać Chrystusa. To pewna struktura. Każdy z nas podlega temu czy innemu porządkowi. Jeśli pragniesz wolności, upadniesz. Potrzebujesz ograniczenia. Małżeństwo jest ograniczeniem. Posiadanie dzieci jest ograniczeniem. Uświęcenie rodziców również wymaga od nich ograniczeń, ponieważ oczy dzieci spoczywają na nich. To pewien porządek. Staje się on dla nas ograniczeniem. Jednakże szczególnie w odniesieniu do dzieci musimy wiedzieć, że musimy sprawować nad nimi władzę, aby je wychować zgodnie z etyką, by nauczyć je odpowiedniego zachowania. Czy zwróciliście uwagę, że szacunek dla rodziców zawiera się w sesji na temat rodziców? Wczoraj mówiliśmy o właściwym człowieczeństwie. Było to z punktu widzenia pracy z dziećmi. Tutaj mowa o tym również w odniesieniu do kształtowania naszej rodziny. Nie bądźcie w tym zakresie zbyt duchowi. Może przyjdzie taki moment, że powiecie dziecku, naprawdę musisz się o to modlić i postąp zgodnie z tym, jak prowadzi cię Pan. Przyjdzie na to czas, ale nie wtedy, gdy dzieci są małe, gdy podlegają wam i waszej władzy. Musicie im powiedzieć nie. Jeśli chcą iść na prywatkę, powiecie im nie. Pewna licealistka powiedziała mi, że uwielbia, kiedy pytając o coś mamy, mama każe jej się modlić, ponieważ wtedy oznacza to, że może sobie pójść. Mama każe jej się modlić o to, czy może pójść, czy nie, a ona zawsze może. Mamie wydaje się, że to właściwe postępowanie, ale tak naprawdę robi okropną rzecz wobec swojemu dziecku, gdyż zostawia dziecko bez jakichkolwiek ograniczeń. Dziewczynka mówiła poważnie, kiedykolwiek się modliła, nie miała żadnego odczucia, żeby nie iść na prywatkę. Pomyślałem, twoja mama nie powinna tego robić, naprawdę nie powinna tego robić. Nie każcie swoim dzieciom modlić się o takie rzeczy. A powiem wam pewną opowieść, chociaż tak naprawdę nie mam na to czasu. Kiedy wróciłem do domu ze spotkania i wiedziałem z całą pewnością, że muszę przeprowadzić się do Los Angeles, żeby uczestniczyć w życiu kościoła, wróciłem do domu, powiedziałem mamie i tacie, że wyjeżdżam do Los Angeles. Tato zapytał, zwrócił się do mnie i zapytał, czy to Pan tak cię prowadzi? A ja powiedziałem tak, jak najbardziej. Wtedy on powiedział, w takim razie musisz pojechać. Nie chodzi o to, czy możesz pojechać, czy nie. Musisz pojechać. Byłem ogromnie wdzięczny Panu za taką reakcję mojego taty. Nie usiłował mnie zatrzymać, ograniczać. Wiedział, że nadszedł czas, by pozwolić mi wyjechać, ponieważ chciałem podążać za Panem. Nie czytaliśmy jeszcze o konieczności zmiany naszych poglądów. Nie szkodzi. Jednakże nadal potrzebujemy, by nasze poglądy uległy zmianie. Punkt czwarty. Otwórzmy swój dom. Nie ma potrzeby, żebyśmy najpierw spotykali się z innymi. Możemy rozpocząć spotkania domowe od gromadzenia się naszej rodziny. Spotykajcie się dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Ojciec niech prowadzi spotkanie poranne, a matka wieczorne. Rano spędźcie razem troszkę czasu, zanim dzieci pójdą do szkoły. Wasze spotkanie niech będzie krótkie, żywe. Nigdy nie przeciągajcie go. Powinno wystarczyć na nie 10 minut. Spotkanie wieczorne powinno być trochę dłuższe. Mama powinna je prowadzić. Musi ona nauczyć się wydobywać to, co jej dzieci mają na sercu. To powiedział Watchman Nee. Mama powinna nauczyć się wydobywać to, co jej dzieci mają na sercu. Dzieci należy karmić zgodnie z ich pojemnością. Wszystko powinno odbywać się bardzo naturalnie. Mówi tutaj, że nie może tu być żadnego udawania. Czasami dzieci udają. Powtarza to trzykrotnie. Nie może tu być żadnego udawania. Czasami udawanie jest wynikiem surowej postawy rodziców. Dzieci nie kłamią, ale ze względu na nacisk ze strony rodziców udają. Musimy być ostrożni, by nie nakładać na nie takich obciążeń, ale stawiać wymagania zgodne z ich możliwością. Rozpoczęcie spotkań pobudzi nasze serce oraz rozpali ogień w sercu i w duchu. Najpierw my zaczniemy płonąć. Następnie zacznie płonąć nasza rodzina. Rozpoczęcie spotkań domowych zachowa nasz dom od wielu niegodziwych rzeczy. Bracia, przeczytajcie kolejny punkt. Spotkania w domach wierzących mogą stać się owocnym świadectwem dla sąsiadów i stworzyć okazję do złożenia świadectwa oraz głoszenia Ewangelii. Siostry, wielu spośród tych, którzy nie chcą pójść do kościoła, chętnie uda się do czyjegoś prywatnego domu. Kolejny punkt. Wywrze to największy wpływ na rodziny chrześcijan. Dzieci od najmłodszych lat, otoczone duchową atmosferą, będą miały nieustanną możliwość przyglądać się rzeczywistości tego, co wieczne. Piąty punkt rzymski. Myślę, że spotkaliśmy się z tym już wczoraj. Może było to w innej lekcji. W naszym sąsiedztwie powinno odbywać się spotkanie dla dzieci, które nie jest spotkaniem dziecięcym kościoła. Jest to praca z dziećmi z sąsiedztwa świętych. Poprzez dzieci wiele domów otworzy się na Ewangelię głoszoną przez Kościół. To praca w społeczności lokalnej, tak zwane ciepłe drzwi, a rodzice chętnie nas przyjmą. Pomimo iż dzisiaj ludzie zajęci są wieloma rzeczami i wydaje się, że nie są otwarci na Ewangelię, to najlepszym sposobem przezwyciężania tego są spotkania dziecięce u nas w domu. Wielokrotnie rodzice zostają zbawieni przez swoje dzieci, dlatego też nie zaniedbujcie pracy z dziećmi. Punkt B. Po powrocie dzieci ze szkoły starsi święci mogą otworzyć swój dom, przygotować poczęstunek i zaprosić dzieci do siebie. Mogą wtedy z dziećmi pośpiewać, opowiadać im historie i prowadzić je do poznania Boga. Siostry, zdobywanie ludzi w taki sposób jest bardzo bezpieczne, ponieważ od najmłodszych lat przyjmują oni od nas nauczanie i Ewangelię. Stąd też zostaną dobrze ugruntowani. Wiecie, nadal udoskonalamy konspekty tych poselstw i wyjątki. Włączyliśmy niedawno poselstwo, które było wczoraj, i to, które jest dzisiaj. Nie jestem pewien, gdzie one najlepiej pasują. Nie jest to tak zauważalne, gdy uczymy jedną lekcję w tygodniu i przechodzimy przez ten materiał bardzo wolno, jak odbywa się to w Anaheim. Pomiędzy jedną a drugą lekcją upływa zwykle 2-3 tygodnie. Czasami nawet więcej. To, co wy słyszycie w ciągu 3 dni w Anaheim, trwa dłużej i nigdy nie jest to tak wyraźne, że pewne punkty się powtarzają. Mam nadzieję, że niedługo dokończymy tą pracę i ją wydoskonalimy. Myślę, że nasz czas się już skończył. Zakończmy tutaj.